Witam serdecznie. Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów mówić będziemy o drugiej deportacji w kwietniu 1940 roku. W studiu dr Marcin Zwolski i Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W czasie tak zwanego pierwszego Sowieta mieliśmy cztery deportacje. Ta druga była szczególna, bo jej ofiary związane są ze zbrodnią katyńską. Mówi się o niej nawet, że to wywózka kobiet i dzieci.
Dobrze się mówi. Rzeczywiście tak było w ogromnej większości, bodajże w około 80% to były kobiety, dzieci, częściowo też starcy. My zawsze akcentujemy bardzo mocno tą konkretną deportację z tego względu, że o ile każda z tych czterech wielkich wywózek miała swoją pewną charakterystykę, to ta jest jeszcze dodatkowo na swój sposób charakterystyczna. Otóż w tej deportacji nie chodziło o wywiezienie konkretnych osób ze względu na ich czyny, czy też ich jakieś potencjalne możliwości. Tutaj chodziło tylko i wyłącznie o to, że byli oni rodzinami pewnych innych osób. Otóż władze sowieckie, podejmując decyzję o zbrodni katyńskiej, nie zapomniały o tym, że w Polsce, czy na ziemiach polskich, znajdujących się pod władaniem sowieckim, znajdują się osoby, które będą o tych ludziach pamiętać, będą walczyć o ich pamięć i będą pytać, zadawać niewygodne pytania. Należało tych ludzi usunąć. Władza sowiecka nie zdecydowała się na ostateczne kroki likwidacji tych osób, na szczęście. Zdecydowała się tylko na ich wywiezienie, odcięcie od korzeni. Przecież nie oszukujmy się, oni wprawdzie byli wywożeni na teoretycznie 10 lat, ale tak naprawdę nigdy nie mieli wrócić na tę ziemię i ich właśnie to odsunięcie miało gwarantować, że sprawa katyńska ucichnie, że będzie można ją utrzymać w tajemnicy.
Czyli ta decyzja o z jednej strony zamordowaniu oficerów przetrzymywanych w obozach, jak i wywiezienia rodzin, to były decyzje jednorodne. One zostały podjęte w zaciszu gabinetu po to, żeby w przyszłości już walczyć z pamięcią o Katyniu.
Tak, dokładnie. To były decyzje podejmowane w tym samym czasie, nieprzypadkowo. One były ze sobą powiązane, podjęte.
Jedna z drugiej wynikała.
Tak, dokładnie. To była świetnie zaplanowana pod kątem oczywiście takim planistycznym, logistycznym operacja. Jedna operacja bez drugiej traciłaby na swoim znaczeniu.
Takim perfidium sowieckim zawartym w tym planowaniu było na przykład to, że pozwalano zamkniętym w obozach jeńcom na pisanie do swoich rodzin i w ten sposób poznawano zarówno to, gdzie mieszkały te rodziny, jak też ile osób się w nich znajdowało, komu naprawdę mogło zależeć właśnie na tej pamięci. Także też jest to taki jaskrawy przykład tego, jak perfidne było planowanie sowieckie.
W Lasach Katynia, Miednoje czy Charkowa trwały rozstrzeliwania polskich oficerów, a w tym samym dokładnie w czasie ich rodziny były wywożone na wschód.
Dokładnie tak było. Tutaj właśnie ten wątek listów jest dla nas szczególnie wartościowy z jednej strony, z drugiej strony szczególnie tragiczny, z tego względu, że część tych listów powstawała i była wysyłana w momencie, kiedy te rodziny już opuszczały miejsce zamieszkania. Stąd listy trafiały do pustych przestrzeni, trafiały do miejsc, gdzie bądź były puste mieszkania, puste pokoje, bądź w tych mieszkaniach mieszkały już zupełnie inne osoby.
Z drugiej strony oficerowie, których znaleziono w dołach katyńskich i w innych miejscach zbrodni, mieli często przy sobie korespondencję od swoich rodzin. Także pokazuje to właśnie taki ogromny ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niosła ta zbrodnia.
Jeśli dodamy tutaj jako uzupełnienie informację, że rodzinom bardzo często przedstawiano, że jadą na wschód do swoich ojców, do swoich mężów, no pokazuje to dopiero całą właśnie tą perfidię. Tak? Z jednej strony dzieci jadące na wschód miały jakąś nadzieję, że wreszcie zobaczą tatusia, z drugiej strony ten ojciec był przekonany, że rodzina jest bezpieczna, że rodzina nadal czeka, a tak naprawdę los jednych i drugich był już przesądzony.
Te listy są o tyle ciekawe, że są bardzo interesujące z punktu widzenia was muzealników, bo część tych listów trafiła do Muzeum Pamięci Sybiru. Teraz możecie te listy eksponować, co potęguje właśnie tragizm losu, bo ta korespondencja jest przepełniona takimi szalenie rodzinnymi emocjami.
Zgadza się. W tej chwili w naszej kolekcji mamy dwie takie serie, można powiedzieć, kartek pocztowych dwójki białostoczan, Bohdana Skrzędziejewskiego i Wacława Wasiaka. Te osoby zostały właśnie zamordowane w zbrodni katyńskiej. Mamy też dwie pojedyncze kartki w naszych zbiorach. Nawiązaliśmy ostatnio współpracę z Muzeum Katyńskim w Warszawie. Oni z kolei dysponują tą korespondencją, które rodziny wysyłały do tych ludzi, którzy byli przetrzymywani w obozach jenieckich NKWD.
Jest co eksponować, ale te eksponaty są pojedyncze, niestety.
Tak jak mówiłem, mamy dwie kolekcje po kilka kartek. przypadku tych dwóch oficerów i one tworzą taki, można powiedzieć, ciąg, tak? Widać, że pewnymi informacjami się z rodziną wymieniali. Padają pewne pytania, padają pewne odpowiedzi, podziękowania za przesłane informacje. Niestety cenzura, która kontrolowała treść kartek, wykorzystywała to do swoich celów przy planowaniu tej drugiej deportacji.
Musimy też pamiętać o tym, że ta akurat deportacja wiąże się z Białymstokiem i Białostoczyzną jak najbardziej, ale w mniejszym stopniu niż inne deportacje. Jednak to dotyczyło w większości osób zamieszkujących nieco inne tereny. Stąd też Białostoczyzna tą akurat deportacją została dotknięta w mniejszym stopniu, więc nasze pole działania jako instytucji budującej się właśnie tutaj u nas w naszym mieście, no mamy tutaj nieco mniejsze możliwości, ale staramy się to nadrobić właśnie poprzez kontakty z tymi innymi instytucjami, jak choćby właśnie nawiązaną współpracą z Muzeum Katyńskim.
W tej chwili na ekspozycji mamy jedną kartkę właśnie z tej kolekcji korespondencji rodzin i ofiar zbrodni katyńskiej. Jako, że już jesteśmy w trakcie przejmowania zbiorów z Muzeum Wojska, które wcześniej zarządzało częścią z tej dokumentacji, to w przyszłości planujemy oczywiście wyeksponować ten wątek w znacznie szerszym stopniu, ale to oczywiście wymaga ukończenia budowy naszej nowej siedziby.
Na szczęście to postępuje, ale to jest wątek na osobną audycję i osobną rozmowę, ale skupiając się na drugiej deportacji, jaki ona miała zasięg, ile osób wywieziono?
To jest dosyć ciekawe z tego względu, że o ile podczas pierwszej deportacji wiadomo, że tutaj kształtowały się zarówno metody, jak i reakcje społeczne na tego typu akcje, Sowieci byli przygotowani na wywiezienie mniejszej ilości osób, a okazało się, że tych osób do wywiezienia jest coraz więcej, więcej i więcej. Ostatecznie przerosło to oczekiwania tych, którzy planowali te akcje. W tym przypadku, w przypadku drugiej deportacji, było, można powiedzieć, odwrotnie. Tutaj plany sowieckie sięgały wywiezienia od 75 do nawet 100 tysięcy osób. Tak szacowano tę liczbę, którą należało się zająć. W trakcie tych planów okazywało się, że jednak tych osób do wywiezienia jest znacznie mniej, z różnych względów, także z tego powodu, że część osób była już wywieziona właśnie w pierwszej deportacji. I ostatecznie ta liczba wahała się, to było 50 kilka tysięcy osób. W sumie w akcji wywieziono ponad 60 tysięcy. Jeśli mówimy terytorialnie, to tak jak powiedziałem, Białostoczyzna tutaj mniej ucierpiała, ale zakres akcji był szeroki, obejmował, można powiedzieć, całe te tereny dawnych Kresów Wschodnich, tak to umownie nazywamy, czyli ziem wcielonych we wrześniu 1939 roku w struktury Związku Sowieckiego. Także była to ponownie bardzo szeroko zakrojona akcja, ale widać było tutaj także, że Sowieci lepiej już się orientują w tematyce niż w czasie pierwszej deportacji, ale jeszcze nie są tak precyzyjni w tych swoich planach. Nie mogli jeszcze po prostu być
tak
precyzyjni.
No ale to pokazuje, ta deportacja, jak wielką robotę, że tak powiem, policyjną przeprowadzono.
Machina NKWD pracowała pełną parą i była to instytucja represyjna, co do której skuteczności działania nie możemy mieć jakichkolwiek wątpliwości. Ciekawe są nie tylko sprawy związane z planowaniem tej akcji, ale też charakterystyczne i ciekawe są reakcje ludzi, których to dotyczyło. Wiemy, że nie było to już wielkie zaskoczenie. Wiele z tych osób, tak naprawdę wiele z tych rodzin siedziało już w pewien sposób na walizkach. Byli przygotowani, że wcześniej czy później władza sowiecka na pewno sobie o nich przypomni i na pewno sięgnie po szczególne środki represyjne. Jeszcze wtedy nie wiedziano dokładnie, co ich spotka. Stąd też w momencie, kiedy NKWD-ziści 13 kwietnia nad ranem o świcie zaczęli walić w drzwi, reakcje były bardzo różne. W czasie tej pierwszej deportacji w lutym 1940 roku nie doszło do jakichś radykalnych prób oporu. Generalnie ludzie byli zaskoczeni i w większości ta operacja się udawała. Tutaj w przypadku deportacji kwietniowej część ludzi była już przygotowana i to przygotowana w sposób, można powiedzieć, bardzo dramatyczny. Dochodziło do mianowicie do przypadków, i to niejednokrotnych, samobójstw. Żony tych oficerów, szczególnie wojskowych, bo to były rodziny wojskowe, które jednak te wychowanie, przygotowanie do różnego rodzaju działań było na zupełnie innym poziomie. Miały na przykład przygotowane, były takie sytuacje, miały przygotowane pigułki z truciznami. Były przypadki zażycia takich pigułek i niektórych osób nie wywieziono, bo popełniły samobójstwo. Szczególnie drastyczne są opisy z dokumentów NKWD, które mówią na przykład o tym, że, podam konkretny przykład, żona oficera, do której zaczęło się dobijać NKWD, podrżnęła sobie gardło. Inna matka podała truciznę córce, po czym sama ją zażyła. Inna kobieta z takich rodzin wyskoczyła przez okno, próbując popełnić samobójstwo. Także ta operacja była, pomimo bardziej sprzyjających warunków pogodowych niż w lutym 1940 roku, miała w wielu aspektach bardziej tragiczny przebieg i była dla NKWD niewątpliwie trudniejsza.
Jeszcze dodam tylko, że taką cechą charakterystyczną przy samych aresztowaniach było to, że one zostały w dużej mierze skierowane w mieszkańców miast. Ta wcześniejsza deportacja lutowa trafiła jednak w osoby, które były w mniejszych skupiskach ludnościowych, więc często były bardziej zaskakiwane tą całą akcją. W mieście jednak wiadomo, że ta wieść się roznosiła. A jeśli chodzi o cel deportacji, tu też mamy różnicę względem wywózek lutowych, bo o ile one były skierowane w największej mierze na północ, w okolice Archangielska, a także za Ural na Syberię do Tajgi, to w przypadku drugiej deportacji główny kierunek to był Kazachstan. To była północna część Kazachstanu.
Kazachstan był bardzo ważnym punktem, jeśli chodzi o zesłania polskich deportowanych. Z tego względu, że to była też ziemia charakterystyczna. To była ziemia, która była bardzo ważna z jednej strony dla gospodarki Związku Sowieckiego, ze względu na swoje różnego rodzaju możliwości. Z drugiej strony była to ziemia kompletnie wyludniona. Nie była w stanie wykarmić większej ilości ludzi. Była z natury zaludniona bardzo słabo, ale też przez wcześniejsze represje sowieckie została wyludniona w sposób dodatkowy i tam był ogromny niedobór rąk do pracy i ten kierunek rzeczywiście wyznaczony właśnie przez drugą deportację był później nadal eksploatowany. Tam były potrzebne ręce do pracy. No i tutaj właśnie sowiecka machina była zawsze nastawiona tak, powiedzmy, dwutorowo. Z jednej strony były to kwestie odpowiedniej represji i zabezpieczenia nowo zajętego terenu poprzez usunięcie z niego ludzi, którzy byli w różny sposób niebezpieczni i niewygodni, a z drugiej strony myślano logicznie, gdzie tych ludzi umieścić, żeby jednak ta gospodarka sowiecka miała z nich pożytek. Stąd wybór Kazachstanu i jako, że ten wybór się sprawdził, stąd też kolejne deportacje. Również ten Kazachstan zawsze był brany pod uwagę.
Jaka część tych deportowanych przeżyła i jaki wpływ na ich losy miał układ Sikorski-Majski i tworzenie Armii Polskiej w Związku Sowieckim?
Tutaj akurat statystyki nie są do końca opracowane, nie są do końca jasne. Mówi się o śmiertelności kilkuprocentowej, można powiedzieć zaledwie, ale też weźmy pod uwagę, że te osoby przebywały tam zaledwie rok do wspomnianego układu Sikorski-Majski. Przy założeniu, że miałyby tam przebywać 10 lat, oczywiście ta śmiertelność byłaby zupełnie inna. Także jeśli mówimy o śmiertelności kilkuprocentowej w ciągu roku, no to mówimy o śmiertelności ogromnej. Tym bardziej, że przecież nie były to właśnie osoby kierowane w jakieś takie miejsca sprzyjające
bardziej cywilizowane.
Tak? Przede wszystkim w porównaniu do obywateli polskich, którzy zostali zesłani do innych rejonów Związku Sowieckiego, mieli najbliżej. Bo formowanie Armii Andersa, tak zwanej Armii Andersa, następowało właśnie niedaleko, w pobliskim Uzbekistanie. I stąd też ta niewielka względnie oczywiście, bo tu mówimy o względnych cały czas liczbach odległość, spowodowała, że osoby zesłane do Kazachstanu w dużej mierze zdołały dotrzeć na czas, bo pamiętajmy, że armia generała Andersa została ewakuowana. Także z Kazachstanu duża ilość, pamiętajmy, że przede wszystkim mężczyzn jednak, chociaż towarzyszyły im oczywiście często kobiety i dzieci, zdołała się wydostać w wyniku postanowień tego układu do Armii Andersa, a potem wraz z nią na Bliski Wschód w czasie ewakuacji.
Ale wraz z armią Andersa też spora grupa cywili się ewakuowała. Czy dotyczy to także tych ofiar drugiej deportacji?
Dotyczy jak najbardziej, chociaż tą specyfikę, że tam mężczyzn było najmniej, musimy brać pod uwagę. Tutaj też ta specyfika wiąże się z również innymi skutkami. Pomimo, że teren można powiedzieć, że był nieco łatwiejszy niż ten ciężki syberyjski, jednak troszkę inny klimat.
Dalej na północy.
I trochę inna specyfika, to musimy wziąć pod uwagę jedno. W Związku Sowieckim, żeby jeść i żyć, trzeba było pracować. Inaczej odbywało się to w miejscach, gdzie trafiały właśnie całe rodziny, gdzie trafiali również zdrowi, silni mężczyźni. Inaczej tutaj. Tutaj nawet władze Kazachskiej Republiki Sowieckiej miały problem, co z tymi ludźmi począć. One raportowały do Moskwy, że jak my mamy znaleźć pracę dla tych ludzi, kiedy to są w 80% starcy, kobiety i dzieci. Jak mamy ich utrzymać, jak pozwolić im na zdobycie tych elementarnych środków do przeżycia. Stąd też właśnie z Kazachstanu pochodzi bardzo wiele relacji dzieci, które potem wracały i mówiły o tym, w jaki sposób musiały pracować, żeby utrzymać rodzinę. Tam nie było mężczyzn, którzy mogliby wziąć na siebie ten trud. Tak naprawdę ten trud musiały wziąć na siebie kobiety i musiały wziąć na siebie dzieci, bo starcy, którzy tam trafili, no, nie byli w stanie jakkolwiek pracować, żeby się utrzymać.
Stąd też względnie duża liczba kobiet, które służyły w armii Andersa w pomocniczej służbie kobiet, to właśnie były często córki, bo im najłatwiej było opuścić tą ziemię. Matki wiadomo, że nie zostawiały tych swoich mniejszych dzieci. I mamy przykłady takich właśnie pań, które do armii Andersa trafiły. Mamy ich wspomnienia w naszych zbiorach. One potem przeszły z armią Andersa szlak, oczywiście nie jako żołnierze liniowi, frontowi, tylko właśnie w pomocniczej służbie kobiet służący na tak zwanych tyłach.
I w ten sposób to zamierzenie sowieckie, by zbrodnię katyńską pogrzebać, nie udało się, bo okazuje się, że wraz z układem Sikorski-Majski rodziny mogły wyemigrować, mogły opuścić teren Związku Sowieckiego i przeniosły tę pamięć o swoich mężach, braciach, którzy trafili do sowieckiej niewoli i później przez długi czas przecież nie wiadomo było, co się z nimi stało.
Tak, to jest jeden z tych aspektów, dlaczego utrzymanie tajemnicy zbrodni katyńskiej się nie udało, choć oczywiście nie możemy tutaj tego aspektu przeceniać. Musimy pamiętać o tym, że tę sprawę badali zarówno żołnierze z ramienia generała Andersa w momencie tworzenia się tutaj armii, jak też po prostu tutaj działania niemieckie.
Czyli
miały
ta międzynarodowa komisja powołana przez Niemców.
Tak, tak.
No i później jednak także komisja powołana przez Senat Stanów Zjednoczonych do wyjaśnienia zbrodni katyńskiej. To były lata 50., już głęboka zimna wojna. To spowodowało, że tajemnica zbrodni katyńskiej nie została pogrzebana. No i później lata 90., kiedy ujawniono te podstawowe dokumenty związane ze zbrodnią katyńską. Ale ta druga deportacja, to podkreślmy, bo prowadzicie teraz kampanię informacyjną, która dotyczy przekazywania wiadomości związanych ze zbrodnią katyńską z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie z ową drugą deportacją, bo ona była perfidnie zrealizowana i trafiła w środowiska, w które normalnie nie uczestniczą ani w działaniach wojennych. Czyli pokazują perfidię całego zamierzenia sowieckiego, jeśli chodzi o likwidację oficerów, a potem ich rodzin.
Pamiętajmy, że rodziny oficerów to też jest część inteligencji, a właśnie przeciw nim była wymierzona w dużej mierze cała ta zbrodnia. I nasze działania są właśnie ukierunkowane na to, by podkreślić z całą siłą to, że zbrodnia katyńska i druga deportacja właściwie były elementami tej samej polityki, polityki sowieckiej wymierzonej w polską inteligencję i należy je rozpatrywać, no, łącznie nawet sam czas przeprowadzenia obu tych akcji jest praktycznie ten sam. I z tego powodu w tym roku postanowiliśmy, o czym już wspominaliśmy, nawiązać współpracę z Muzeum Katyńskim, przygotować cały szereg inicjatyw, które w różny sposób będą trafiać do różnych grup, podkreślając cały czas właśnie połączenie tych dwóch zbrodni, bo tak trzeba to nazwać. Te pola, na których działamy, są bardzo różne i są to zarówno spoty emitowane w kinach w Białymstoku, w autobusach komunikacji miejskiej, na portalach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, więc tutaj docieramy zarówno do tych starszych, jak i młodszych widzów. Jest to taki rodzaj informacji, który też skłania widzów, odbiorców do refleksji, bo nie jest to podane w prosty sposób na zasadzie, by zapamiętać datę, by zapamiętać ilość ofiar, tylko zostawiamy pewne niedopowiedzenia, żeby skłonić ludzi do poszukiwań.
Raczej działanie na emocje, na budowanie pamięci historycznej.
Zdecydowanie tak. Zależy nam na tym, aby kształtować właśnie tą pamięć i też wśród mieszkańców Białegostoku i też użytkowników różnych mediów społecznościowych taki nawyk do samodzielnych poszukiwań tej prawdy, oczywiście za naszym przewodnictwem. Więc staramy się wykorzystać różne źródła i różne kanały.
Dotarcia do szerszej publiczności.
Tak, ten akcent, który cały czas kładziemy, jest bardzo ważny. Musimy pamiętać o tym, że Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej został wyznaczony na 13 kwietnia nieprzypadkowo. To jest właśnie data przeprowadzenia tejże drugiej deportacji. Trudno było wybrać jeden dzień, gdyż zbrodnia katyńska rozciągnięta została na kilka tygodni. Tak naprawdę od pierwszych dni kwietnia do jeszcze pierwszych dni maja mordowano tych ludzi. Stąd też wybór tego jednego dnia był bardzo trudny. Ale tutaj właśnie pomoc w tym wyznaczyła ta data 13 kwietnia, czyli data drugiej deportacji związana bezpośrednio ze zbrodnią katyńską. Chcemy, żeby ludzie zdali sobie z tego sprawę i żeby o tym pamiętali.
I nieprzypadkowo dzień później, 14 kwietnia, w naszym muzeum przygotowaliśmy taki punkt kulminacyjny tych naszych działań. Tego dnia w siedzibie muzeum przy ulicy Sienkiewicza zaprezentowaliśmy wystawę przygotowaną przez Muzeum Katyńskie, a także część naszych zbiorów. I szczególny charakter tej wystawy polegał na tym, że ona była do obejrzenia tylko przez ten jeden dzień. Także staraliśmy się dotrzeć też wcześniej do dużej ilości odbiorców z informacją o tej wystawie i stąd tak szeroko zakrojona kampania, żeby wiedzieli, że tylko tego konkretnego dnia, dzień po tej właśnie rocznicy, można było obejrzeć zarówno eksponaty związane właśnie z zbrodnią katyńską, jak też i tą szczególną wystawę, która przyjechała do nas z Warszawy.
A teraz czekamy na nową siedzibę Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie to wszystko będzie mogło być eksponowane i te wasze zbiory będą mogły być pokazane tym wszystkim, którzy odwiedzą wasze muzeum. Ale na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Dziś to wszystko w naszym programie. W studiu gościliśmy doktora Marcina Zwolskiego i Piotra Popławskiego z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne odcinki naszego programu są dostępne na stronie internetowej www.tncradiobiałystok.pl. Do usłyszenia za tydzień.